Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie przywitam naszych gości. Pomimo tego, że to są męskie rozmowy, to zacznę od kobiety, od pani Marzeny Ciślak, która reprezentuje wydawnictwo HarperCollins. I oczywiście bohaterowie dzisiejszego spotkania, pan profesor Tomasz Bocheński. I pan Piotr Rogucki.
Kiedy usłyszałem, o czym mam rozmawiać i postanowiłem się przygotować do tej rozmowy, przejrzałem całą swoją biblioteczkę, żeby znaleźć książki o miłości, ale znajdowałem zupełnie inne. I wtedy poszedłem do księgarni i tam wśród wielu tomów, które mnie bardzo interesują, takich jak nauczyć się gry w golfa w weekend, jak nauczyć się żeglować, jak nauczyć się grać w tenisa, znalazłem poradnik, jak się zakochać w weekend. I otworzyłem na pierwszym rozdziale, pierwszy rozdział nazywał się Flirt. Ale początek był taki, że flirt umarł i właściwie zostały tylko portale randkowe. No i potem przewertowałem cały ten podręcznik weekendowy, a tam w ogóle nic nie było miłości. Wszystko było cielesności, seksualności i te były rozdziały, które mówiły o obsłudze różnych fragmentów ciała. Więc w rozpaczy, kiedy przejrzałem książkę o miłości, przyszła mi do głowy... No fatalna zupełnie myśl, że w ogóle nie ma miłości, że istnieje tylko cielesność i że istnieją tylko poradniki, jak kochać się, a nie jak kochać. No i z tym straszną sytuacją wewnętrzną przyszedłem tutaj, żeby mnie ktoś pocieszył. I co pan na to?
Zastanawiam się, panie Tomku, czy to jest dla pana powodem do rozpaczy, ta sytuacja, którą pan zastał w księgarni. Czy jest to pewna, powiedzmy, sytuacja, która zmusza do rozmyślań, ponieważ taka anegdota, dosyć wiarygodna, mnie osobiście przyprawiła o chęć zaprzeczenia temu. Niewątpliwie jestem człowiekiem już dosyć wiekowym, ponieważ w tym roku kończę 40 lat i urodziłem się w czasach, w których miłość była bardzo mocno pielęgnowana, była bardzo mocno ceniona, była uczuciem wzniosłym i uczuciem romantycznym, uczuciem, które było tylko punktem wyjścia do tego, żeby ewentualnie nieśmiało, skromnie i powściągliwie zrzucać te kolejne zasłony intymności i dochodzić do momentu o instrukcji obsługi części cielesnych. Ale mam wrażenie, że tak również było w historii literatury. I że generalnie nie zgodzę się z tą tezą, że miłość umiera. I na sam taki początek tego spotkania i tej dyskusji na temat miłości chciałbym może zadzierzgnąć fragment historyczny o tym, jak miłość była postrzegana trochę wcześniej.
Tak, niech pan nas pociesza.
Tak, mogę pozwolić
bardzo
sobie.
Bardzo proszę, Szekspirem.
To jest wykonanie sonetu Szekspira w interpretacji Stanisława Sojki w języku polskim.
Zdrady są w związku dusz wiernych nieznane, albowiem miłość nie będzie miłością.
Miłości w błazna swego nie przetworzy.
No widzi
czas,
pan.
Co lic, świeżość i róże warg ścina. Mam wrażenie, że bardzo mocno zaangażowany jest ten autor.
Ja się zastanawiam tak, o kim on śpiewa, bo to strasznie wiele myślano o tym i niektórzy doszli do wniosku, że w ogóle Szekspir śpiewa o swoim chłopaku, więc ja nie wiem, czy to pasuje do naszej rozmowy. To piękny sonet jest, ale czy czasem nie jest tak, że już z sonetu zostaje... No, chciałem powiedzieć, że ostatnie trzy linijki, ale to zostają ostatnie dwa wersy, że ta cała długa droga wyrażona przez poezję już jest dzisiaj niepotrzebna. Że ten wspaniały fragment mówiący o zauroczeniu, a nawet o pogrążeniu się w uczuciu w ogóle już nie istnieje. I że istnieje tylko droga na skróty, w której Szekspir jest odrzucany. Słyszał pan, żeby ktoś tak dzisiaj mówił?
No, chciałem tylko zwrócić uwagę, że to jest interpretacja Stanisława Sojki, powiedzmy sprzed 10, może 15 lat. Czyli jak to się stało, że Stanisław Sojka dotarł do Szekspira i stwierdził, że na nowo nagra sonety, które no, w 90% mówią właśnie o tym głębokim i fantastycznym uczuciu?
Bym postawił już radykalną tezę, że uczucia istnieją wtedy, kiedy nauczymy się mówić o nich. Że język uczuć, czy język literatury pozwala nam zakochać się. Poza sferą cielesną i inną istnieje jeszcze coś szczególnego, tak, uwznioślenia. Ja uważam, że dzisiaj właśnie dlatego, że ogromna część osób nie czyta literatury, a szczególnie tej wysokiej, nie może się w ogóle zakochać. Zakochuje się w cielesności, miłość sprowadza do spraw seksualności, więc omija Szekspira. Nie ma czasu, nie ma cierpliwości, żeby nauczyć się tego języka. Czasami myślę sobie, że w ogóle w dużej części znika poezja. Czy zgodzi się pan ze mną, że trzeba się nauczyć języka uczuć poprzez literaturę, żeby wznieść swoje uczucia na inny poziom?
No, w takim razie domyślam się, że no, jest sposób na to, żeby odtworzyć w sobie te umiejętności, które mieli pisarze wcześniejsi, ale również ludzie, którzy ich odbierali, czyli najzwyczajniej w świecie zajrzeć do literatury. Ale to nie jest tak łatwo powiedzieć, ponieważ znajduje się sporo kampanii, akcji społecznych, które zachęcają do tego, żeby literaturę czytać. Natomiast, no jak widzimy we wszelkich rankingach, ta umiejętność jednak zanika. I obawiam się, a tutaj się z panem zgodzę, że poprzez zaniechanie takiego sposobu zwracania się w stronę literatury, sposobu zwracania się w stronę tego, co zostało przeżyte i opisane przez wielu mądrych ludzi przed nami i pewnie jeszcze nam współczesnych, zubaża, niewątpliwie doprowadza do stanu ubogiego sposób przeżywania nie tylko miłości, ale również świata, który nas otacza, że sprowadza go do warstwy właśnie takich działań powszechnych, powszednich, fizjologicznych i odcina pewną umiejętność, naturalną skłonność człowieka do tego, żeby poszerzać swoją rzeczywistość, poszerzać swój świat o te elementy, które nie są na co dzień rozpoznawalne, czyli nie są na co dzień dostępne, które wymagają właśnie zagłębienia intelektualnego oraz zagłębienia estetycznego. Ale czy w takim razie jest sposób na to, żeby może nie na siłę zachęcać, bo to każdy na własne sposoby będzie docierał do literatury, ale czy moglibyśmy porozmawiać na temat pewnych aspektów literatury miłosnych, albo erotycznych, albo czemu nie pikantnych, sprośnych i chociaż tyle moglibyśmy zrobić w kierunku literatury, żeby po prostu zainteresować pewną sferą, która nie jest na co dzień dostępna, a mianowicie znany polski twórca o nazwisku Fredro. Posiadał pewne tajemnicze skłonności dawania upustu swoim erotycznym fantazjom, czy też, no właśnie tutaj jest chyba przekroczona ta granica pewnego rodzaju dobrego smaku i sprośności.
No strasznie się boję tego, w ogóle się boję innej kwestii, że pan przechodzi na moją stronę i że zaciera się nasz dialog i że zajmiemy się podobnie.
Bo nie, jeżeli mogę jeszcze tutaj na swoją obronę, ja generalnie będę bronił wartości wzniosłego uczucia i miłości. W dziedzinie, w której ja się poruszam, czyli w rock'n'rollu, takie elementy są nieodzowne. Bez miłości, wzniosłego uczucia i bez pewnych ram, schematów estetycznych, no nie da się funkcjonować. Także
To całe szczęście. No nie tylko Fredro i Kochanowski, tak? Mamy masę wspaniałych. Czy one są sprośne? No tak, w znaczeniu staropolskim są sprośne. Swobodnie się mówi o pewnych kwestiach. Tak, Fredro był przewrotny, a o tym wiem, widzi pan, od mojej żony, która mnie zabrała w tamten rejon, gdzie on był właścicielem ziemski i gdzie nadał wioskom nazwy sprośne.
A ile on miał tych wiosek, jeżeli
O Jezus, ja tylko dwie wymienię i to już po korekcie, po cenzurze. No bo jedna się nazywała Paździacz, Niech sobie Państwo domyślą, co tam było, co się kryje pod tą nazwą, a drugą zmieniono na piękną nazwę Chojwa. A to dlatego, że mieszkańcy wstydzili się powiedzieć publicznie, skąd pochodzą. Być może, a tego nie sprawdzaliśmy, że tam program nazewnictwa Fredry spowodował przyrost naturalny zbyt duży, to tego nie wiemy. Ale jeśli mówimy sobie o tym, to jest połowa XIX wieku. Wtedy to, co sprośne, było powszechnie dopuszczalne w gruncie rzeczy. Jeszcze, co dopiero drobno mieszczaństwo zaczęło cenzurować. Zaczęło cenzurować mówienie o seksualności. Więc Fredro, co prawda, już skrywał tę część swojej twórczości, którą nazwalibyśmy twórczością erotyczną, a niektórzy dzisiaj widzą w nim pornograficzność jego. A przecież on w gruncie rzeczy tylko wyobrażał ówczesne wyobrażenia cielesności. Czyli no, był takim metawyobrażaczem zdystansowanym, który zbierał to, co ludzie mówili. Gdzieś to zniknęło. Ono nawet zniknęło z kultury chłopskiej. Ten rodzaj mówienia o ciele. I moja ciotka, przepraszam, że tak od Fredry Paździacza przeszedłem do mojej ciotki, ale moja ciotka, która była uosobieniem cenzury, mówiła do mnie: ja, synku, to rozbieram się zawsze w ciemności, żeby nie widzieć tych świństw. I to już jest, no to są już lata 50., 60., tak to daleko.
To jest nawet bardziej perwersyjne niż Fredro, tak mi się wydaje.
Według dawnej nomenklatury była starą panną, ale że aż wstydzę się coś podobnego powiedzieć.
Ale niewątpliwie czytała książki, ponieważ miała ogromną wyobraźnię.
Tak, to prawda, a czytała książki klasyków, które po niej odziedziczyłem, więc przez dłuższy czas w ogóle nie wiedziałem, co to seks, czytając dzieła zebrane Słowackiego. Ale po jakimś czasie dotarłem do tego. Więc jeśli mówimy o Fredrze, czyli o tym czasie, coś się stało z naszym mówieniem. I czy my potrafimy mówić właśnie również o seksualności? Bo zaczęliśmy mówić o tym, że ten język wzniosły rzadko jest słyszany. Że ludzie się wstydzą tego języka. Tak, wstydzą się wyznań, a przede wszystkim wstydzą się poezji, do której trzeba wysiłku, wyobraźni i wielu innych rzeczy, rytmu, wyszukanego smaku również w pewnym sensie. Ale czy potrafią mówić o cielesności, tak? No bo nie mówią już językiem Fredry, a mówią... No,
w takim razie nasuwa się kolejne pytanie. Skoro ta frywolność, sprośność w czasach twórczości Fredry była dopuszczalna, czy jest epoka, literacka epoka albo epoka kulturalna, która naznaczona była wyjątkową swobodą podejścia do tych spraw?
No i... To Państwa zdziwię. No, poza współczesnością to im głębiej w przeszłość, tym jest ciekawiej, gdy o tym się mówi. Prawdę powiedziawszy, czytałem piękne opisy nagich pochodów w średniowieczu. Być może one były maskowane ideami religijnymi, ale jednak istniały. No, znana teoria mówi o tym, że ta część kultury, w której mogliśmy się wyzwalać, zawsze zajmowała się czymś takim w okresie, czymś takim czasem w roku, który można nazwać karnawałem. I że ta karnawalizacja była swobodą absolutną, szaleństwem. Więc ta idea karnawału istniała w kulturze europejskiej, ale się skończyła. Ni stąd, ni zowąd. Nie mamy tego. Karnawał jest dzisiaj tylko zabawą, a naprawdę nie jest przekroczeniem wszystkiego. Może ludzie swobodnie przekraczają wszelkie zasady, kiedy wiedzą namacalnie i czują, że one są czymś trwałym. Ale najpiękniejszy chyba czas, o który pan pyta, bo to było takie piękne wspomnienie, ale kiedy tak było, że wszystko było wolno i to było swobodne i tak dalej, no to oczywiście myślimy sobie o tradycji greckiej, której istniał też ten drugi element, straszny.
No, nie zgodzę się tutaj na podstawie ogólnie przystępnej wiedzy. W okresie greckim powstało pojęcie miłości platońskiej, miłości platonicznej, czyli tej najbardziej uwznieślonej, pozbawionej sfery cielesnej, seksualnej. Przynajmniej tak to pojęcie jest interpretowane.
Niech pan w to nie wierzy. Tak nie było do końca. Ten element dionizyjski, który do Grecji tam przyszedł skądinąd, przyszedł z dzisiejszej Turcji, doprowadził do szału. Menady, tak, które... które w akcie szaleństwa erotycznego dopadały takiego samca pod postacią zwykle kozła, nie faceta, ale i rozszarpywały go zębami, no ale chciały faceta rozszarpać, no bo siły te były straszne i dlatego Grecja szukała form harmonijnego wyrazu. Czy Platon jest platoniczny? To jest pytanie. Platon znaczy facet szeroki w ramionach. Prawie zapaśnik. Ile napisano właśnie o tych ukrytych elementach miłości platonicznej? Dzisiaj trudno o tym mówić, prawda, że Sokrates uwodzi pewnego fajnego chłopca, mówiąc do niego bardzo ładnie. Czyli pięknie o filozofii mówi w sposób bardzo wyrafinowany, ukrywając swój cel. No, nie chcę powiedzieć, że tylko o to mu chodzi. Chcę powiedzieć, że także o to mu chodzi. Czyli pięknie mówi, żeby uwodzić. Ale istnieje ten element, na który pan pięknie zwrócił uwagę. Ten element, który przesłania nam to, co erotyczne. Tak? To, co jest wspaniałym sposobem mówienia, co jest zasłoną dla Erosa. Jednak bez tej zasłony, bez owej kultury mówienia i bez miłości platonicznej nie ma zmysłowości, która jest piękna. Teraz przeszedłem na pana stronę. O matko, jak to się stało?
Czy poprzez literaturę, poprzez dochodzenie do tego, w jaki sposób kształtowała się, powiedzmy, estetyka erotyzmu, estetyka miłości i piękna, jesteśmy w stanie rozszerzyć tą swoją jaźń i w ten sposób zacząć się ponownie komunikować? Czy też grozi nam to, że poprzez czytanie książek staniemy się kompletnie odosobnionymi tutaj jednostkami na tym świecie, których nikt nie jest w stanie zrozumieć, ponieważ nikt poza nami, dajmy na to, nie czyta książek. Czy był taki moment w historii literatury, że ludzie podniecali się, przepraszam, że używam tego wulgarnego słowa, ale ekscytowali się albo wpadali właśnie w ten dionizyjski szał, czy też zwykły ludzki szał, tylko i wyłącznie czytając literaturę i to taką wzniosłą. No, powiedzmy epoka romantyzmu. Czy rzeczywiście literatura, samo słowo jest w stanie wywrzeć taki wpływ na człowieka, że poprzez formę rozbudza jego emocje, jego wrażenia w tak silny, bezpośredni, prawie dotykalny sposób. Mhm.
Na początku zasmucił się pan i chyba od tego możemy zacząć, prawda? Czy zostaniemy sami, kiedy jeszcze potrafimy mówić i śpiewać, tak, językiem wzniosłym i nikt nas nie będzie słuchał? To lęk bardzo wielu autorów. Czy jeśli mówimy w sposób wyrafinowany i przenikliwy, to społeczność, która głupieje, nas odrzuci? A ja myślę, że przynajmniej zawsze to mnie napędza w mówieniu o literaturze na uczelni czy gdzie indziej, to, że w głębi jest właśnie natchnienie. Czyli natchnienie od mus czy od Erosa, które pozwala nam zdobywać słuchaczy. Bez względu na to, co oni są. Za jakiś czas zawładnie nimi owa siła, kiedy potrafimy znaleźć wyraz dla niej. Więc były całe epoki, tak? Takie, które w gruncie rzeczy uczyły się kochać dzięki poezji. To jest epoka po Goethem rzeczywiście niezwykła. I takie, które uczyły się powściągać emocje dzięki poezji. Z jednej strony można się zakochiwać tak w kobietach, które są niedostępne i które są dalekie i niezwykłe i dojrzałe i mądrzejsze niż my, jak romantyzm. A z drugiej strony może być epoka wiktoriańska, gdzie ludzie podniecają się, jak widzą nogi od krzesła. Bo cała epoka wiktoriańska zasłania fartuszkami te nogi od krzesła, które są, no państwo przyznają, sprośne, okropne, przerażające. No, zobaczyć takie nogi i rzucić się na krzesło to norma. Kiedy się nie widziało nic. Prawda? No bo potem przychodzi czas, kiedy czubek buta jest niesłychanie pociągający. No bo jak wszystko zakrywano, to wtedy ten element uchylony jest niezwykły. No a wcześniej w gruncie rzeczy chodzi o to, co uchylamy w uczuciach. Romantyzm uchylił furtkę do uczuć. I to zrobił też coś niezwykłego, gdybyśmy tak spojrzeli na to. Uznał, że miłość jest szaleństwem. I to zrównanie sprawiło, że wszyscy mogli szaleć. Tak? Nikt nie myślał o tym, że przyjdzie psychiatra, który ich zamknie i powie, jak to? Zachowujesz się nienormalnie. Ludzie się upijali tym uczuciem i powszechne upijanie uczuciem było czymś cudownym. No ale wytrzeźwieli. Więc jak Baudelaire pisze, upijajcie się, to pisze już z tą perswazją, bo już ludzie się nie upijają. Mówi, upijajcie się poezją, winem, miłością, ulicą nawet, spacerem upijajcie się. A to znaczy, że ta społeczność już w XIX wieku, daleko, no parę lat po romantyzmie ładnych, już wytrzeźwiała w tym czasie, już nie potrafi się upijać, więc... No powiedziałbym, no upijajmy się tak rosem, jeśli potrafimy dzisiaj, żeby mówić niezwykle o uczuciach. Ale ja myślę, że dzisiaj wszyscy są trzeźwi.
Ale czy są w literaturze przykłady ludzi, którzy poruszając się w tej dziedzinie popełnili błąd? Czyli, że przeliczyli się ze swoimi umiejętnościami i powiedzmy przekroczyli te granice przyzwoitości, albo być może stanęli na rozdrożu w dosyć niekomfortowym i niefortunnym czasie, kiedy zmieniały się epoki i to, co proponowali, stało się dla nich batem i zagrożeniem na nich samych poprzez to, że byli zbyt otwarci w mówieniu o miłości czy też o sferze erotycznej.
No to ciągle oczywiście. Wie pan, ten Fredro chciał pokazać, że romantyzm jest lekko fałszywy i dlatego tak pisał o cielesności, ale ciągle skazywano pisarzy. No te sławne procesy połowy XIX wieku dzisiaj nam się wydają niewiarygodne zupełnie. Czyli procesy o obrazę moralności publicznej, które wytoczono Flaubertowi i Baudelaire'owi. Za panią Bowary. Czytali państwo? Fajna historia. Taka kobieta czyta romanse i chce się koniecznie zakochać, ale już nie ma właściwych kochanków dla niej. To jest wszystko wzniosłe. Ma męża, który jest nudny. O Jezu. Nauczyciel, lekarz prowincjonalny tam chodzi, leczy i ma do powiedzenia tylko parę rzeczy o leczeniu na prowincji. No to umrzeć z nim, jak z producentem... Przepraszam, ugryzę się w język. Bo od razu jako filolog chciałbym powiedzieć coś ironicznego o wielu zawodach, w których co wieczór musimy słuchać o śrubach albo o czymś innym. No i zakochała się w nim, mamy ten romans wspaniały i przychodzi nagle facet, który mówi, to ohydne. Jak śmie Flaubert, tak, pisać o Emmie? Jak śmie mówić o elemencie erotycznym? Jak śmie tej schadzki jej z Rudolfem opisywać? Skazać go. No i Flauberta oskarżają. Ten sam donosi na Baudelaire'a, że kwiaty zła są oczywiście obrzydliwe, no bo miłość z garbuską, ach, dużo by o tym mówić. I umiera ten, który oskarżał, który donosił. Wiedzą państwo, co znaleźli w jego zbiorach? Ogromny zbiór pornograficznych rysunków. I to zawsze tak jest. Zawsze tak jest. To znaczy, my być może w swoim życiu prywatnym cenzurujemy... cenzurujemy swoje zachowania i swoje pragnienia i dlatego donosimy na innych. Ale pytał pan o to przekroczenie. To zależy, gdzie jesteśmy. Jeśli przez chwilę byliśmy we Francji. We Francji istniała różowa biblioteczka i tam wydawano książki pisarzy, którzy w wolnych chwilach od miłości i pisania wysokiej literatury pisali erotyczne teksty. I tam wszyscy pisali takie teksty. Cała epoka, w której żyjemy, w tej chwili cenzuruje uczucia. Ale ja chciałem pana o coś spytać, bo przecież to dzięki panu my rozmawiamy tutaj. Pan nas przyciągnął, bo to, co pan robi, ma sex appeal. To przeszło niestety na muzykę rockową. To jest przerażające, ale to muzyka rockowa, która jest nadal może być literaturą.
No, bo ja... no i myślę, że tutaj się znajdujemy w punkcie, w którym... No tak naprawdę można by dokonać pewnej puenty, ale wolałbym, żeby to był rodzaj wolty, która potem z powrotem wciągnie nas w świat literatury, ponieważ ludzie tworzący zarówno w Polsce, ale głównie w Polsce, na tym będę się koncentrował, bo tych osób znam najwięcej, przywiązują coraz większą wagę do tego, żeby słowo, którym się posługują w utworach, nie było tylko i wyłącznie nośnikiem pustych emocji albo rozrywki. Ale zakładają, że ponieważ mają wpływ na ludzi, zakładając, że mają wpływ na jakąś grupę społeczną, która odbiera ich muzykę, przywiązuje się coraz większą wagę do tego, żeby słowo miało znaczenie. Czyli zakładam albo przypuszczam, że w dużej mierze ludzie, którzy nie pozostają bez wpływu na świadomość młodzieży albo słuchaczy muzyki w Polsce, są czytelnikami. I są zakochani w słowie, są zakochani w świecie, który roztacza się poprzez identyfikację z myślami twórców, poprzez znajdowanie odpowiedzi na swoje własne, na pytania, których sami sobie nigdy byśmy nie zadali. Czyli literatura daje takie miejsce, w którym od czasu do czasu znajdujemy się i myślimy o kurczę, właśnie o tym chciałem pomyśleć, tylko nie wiedziałem, że chciałem. Przynajmniej jest takie moje wrażenie, że tych ludzi jest coraz więcej i są coraz bardziej świadomi. I to nie tylko w dziedzinie rocka, również w dziedzinie popu, również w dziedzinie elektroniki i w hip-hopie. Oczywiście tam również istnieją podziały na literaturę wyższą i na literaturę trochę mniej ambitną. Nie będziemy wspominać o nurtach typowo rozrywkowych, tak jak disco polo, chociaż tam widzę, że starania w tworzeniu literatury również nie ustają.
To na koniec napiszemy ze dwie piosenki, bo to szybko się pisze w tym disco polo. Ale to bardzo optymistyczne, co pan mówi, bardzo mi się to podoba.
Tak, ale nie wiem, czy państwo też nie macie takiego wrażenia, że już nie wystarczy napisać piosenki o miłości, jak bardzo cię kocham i jak mi jest z tobą dobrze oraz, że strasznie będę tęsknił, kiedy wyjedziesz. Tylko, że ludzie szukają sposobów na to, żeby wyrazić czy też zbliżenie intymne, czy też miłość, czy też partnerstwo dwóch osób w sposób bardziej ambitny. Chciałem puścić utwór, jeden z utworów Republiki, doskonały wzór do tego, w jaki sposób można napisać o miłości, a tak naprawdę o powiedzmy sobie, o ziębłości w miłości i o chęci dokonania rozstania. Proszę sobie wyobrazić, że Grzegorz Ciechowski i jego twórczość no to nie są takie kompletnie odległe czasy, a jednak sukces, jaki odniósł i potrzeba publiczności spotkania się z jego słowem i z jego muzyką były niezwyczajne. Mimo że to była muzyka i że to były słowa, które no właśnie nie wulgaryzowały i nie mówiły w sposób bezpośredni i nie sprowadzały wszystkiego tylko i wyłącznie do kontaktów fizycznych, ale mówiły o miłości w sposób literacki. Czyli że to jest nadal możliwe i spodziewam się oraz myślę, że dobrym wzorem do naśladowania i zresztą naśladowanym jest Grzegorz Ciechowski. Ale czy wszystkie tematy powinny być poruszane w literaturze dotyczącej miłości? Bo zastanawiałem się też miłosnych energii. Ale czy w literaturze i czy w ogóle w elementach, czy w filmie, w sztuce, rodzina taka klasyczna, osadzona, wierna, ciepła, miła, szara rodzina byłaby w stanie odnieść sukces literacki? No książka o takiej rodzinie, czy jest książka, czy też ta miłość w literaturze dotyczy tylko i wyłącznie zwyrodnień.
To jest najciekawszy temat, jaki może być w literaturze.
Kochająca się rodzina.
Tak, że no bo widzimy wszystkie możliwe zagrożenia, że mówienie codzienne staje się coraz nudniejsze, że rytuały przeobrażają się w coś martwego, że to, co zmysłowe, umyka, że fascynacje, które były kiedyś, zostały przysypane popiołem. W takim razie, w takim miejscu najważniejsze jest to, jak odnowić w gruncie rzeczy fascynację, bo nic prostszego niż fascynacja jest coraz to nowymi osobami, które podsuwają nam niezwykłość. Ale czy taka książka powstała? No właśnie w historii literatury polskiej ostatnich lat mamy w tej wysokiej historii literatury głównie książki cyników. Jest taka piękna historia, Ostatnie rozdanie Myśliwskiego. To mamy historię człowieka, który przeoczył najważniejszy moment w swoim życiu. Bohatera, który kiedyś się powinien zakochać, ale nie zauważył tego w gruncie rzeczy. I cała książka jest o tym, jak to mogłoby wyglądać, gdyby on zauważył i gdyby mogli do siebie mówić. To są właściwie cudowne listy miłosne, ale ex post, niesłychanie smutne. Nigdy do nich nie napisał wcześniej, kiedy był ten właśnie moment. Więc te dwa elementy ciągle grają ze sobą. Trzeba by napisać wielką powieść, w której wyobraźnia, poezja, sztuka i muzyka potrafi odnowić wszystkie wartości, tak, które w rodzinie są wystawione na pokusy nowoczesności, tak, czyli na to, że to, co między ludźmi jest, jest o wiele mniej niezwykłe niż to, co podsuwa nam świat jako formę zaspokojenia naszych pragnień. Trzeba by to napisać, ale zwykle piszemy dzisiaj powieści o tym, jak przeoczyliśmy najważniejszy moment naszego istnienia, jak przeoczyliśmy tę miłość, która była za rogiem, ale to tylko symboliczne, tak, o której nie potrafiliśmy znaleźć, wyrazić, i która nie pochłonęła nas ostatecznie. To jest
czyli
to.
Nie jest to rodzaj przestrogi, że to zagrożenie czeka na każdego z nas w chwili, kiedy nie zanurzymy się w świat odczuwania.
No właśnie to chcemy powiedzieć chyba Państwu, prawda? Że ja sobie tak pomyślałem, jak szedłem na tę rozmowę dzisiaj z Panem, że ja nauczyłem się też czytać przez Niemena. Że dostałem płyty Niemena i dowiedziałem się, kto to był Norwid. A teraz myślimy sobie, że będziemy czytać przez Roguckiego. Tak, że Rogucki sprawi, że Państwo będą czytać tak literaturę. Ja jestem pewny, że
ale
to nastąpi.
Może mój seksapil faktycznie jest w stanie skłonić kilka osób.
Tu są moje doktorantki, które tylko czekają, tak żeby Pan się do nich uśmiechnął. Ale wie Pan co, siedzimy z Panią, która nas podbuduje całkowicie, tak? To zmieni nasz punkt widzenia.
Dokładnie.
Tak, no Pani przyniosła dowody miłości. One są co prawda papierowe, ale jednak leżą, ja jestem przytłoczony.
Przeciwnie, tak ładnie panowie mówią o uczuciach, ich potrzebie, że ja się dziwię, że nie są czytelnikami tych książek. A może jeśli pan Piotr tutaj powie, że je przeczyta, to całe grono fanek pójdzie za nim.
Nie, no ja kilka przeczytałem.
Przeczyta może. No ja rzeczywiście tu przywiozłam ze sobą dużo książek o miłości, o uczuciach, które o tym opowiadają i opowiadają o tym, że to jest najważniejsze. I ma to szczęśliwe zakończenie, jeśli człowiek da szansę tym uczuciom i różne przeciwności przezwycięży, zdając sobie sprawę, o co mu tak naprawdę w życiu chodzi, czego potrzebuje.
Czyli wszystkie się dobrze kończą te książki.
Wszystkie się dobrze kończą,
Jezu,
tak.
Proszę Państwa, to ja może zabiorę kilka.
Tylko, że one się kończą zazwyczaj w momencie, kiedy dochodzi do ślubu, a potem żyli długo i szczęśliwie.
Aha, czyli ten temat rodziny nie jest poruszony później. Bo to już...
No właśnie na to wychodzi, ale należy przypuszczać, że właśnie ten happy end to jest, happy end w książce jest dopiero początkiem tego szczęścia, które będzie dalej.
Nie, czy można wnioskować, że jednak kobiety myślą o uczuciach, czyli o tym, od czego my na samym początku rozmowy odeszliśmy po to, żeby teraz do nich wracać. Czy zbawienie ludzkości i wszystkich czytających literaturę leży w kobietach?
No tak, jeśli chodzi o uczucia, na pewno. Kobiety na pewno bardziej szukają uczuć, szukają relacji z człowiekiem, chcą jakiegoś poczucia bezpieczeństwa w związku. I te historie miłosne właśnie są o takich historiach. Bardzo burzliwe nieraz, tam też jest dużo nienawiści, dużo problemów, ale wszystko jest zwyciężone tym prawdziwym uczuciem. Mhm.
Czyli zbawienie dla ludzkości przyjdzie poprzez głos kobiet, jeżeli się w niego wsłuchamy.
Nie, chyba nie. No, wydaje mi się, że tak, no, uczą się, prawda? Uczą się kobiety uczuć, tak? A my się uczymy, żeby nie płakać oczywiście. Nie wiem, jak to teraz wygląda, ale nie wolno było płakać, tak? No, to byłoby złamaniem wzorca męskiego. Wyrażanie uczuć też właściwie było czymś wątpliwym. Raczej uczono mnie, jak pobić kogoś na sąsiednim podwórku na bałutach, więc to były moje zasługi. Wstydziłem się moich koleżanek.
Tak, jeśli mogę powiedzieć, to bardzo częsty jest motyw właśnie w w tych książkach, że kobiety mają problem z tym, że mężczyźni nie potrafią swoich uczuć wyrazić słowami zwłaszcza.
No nie przy pomocy sportu, tak na przykład, ale to wiadomo, ale może nie przy pomocy miłości. Tutaj dochodzimy do tego, od czego zaczęliśmy, prawda? To znaczy tego, że powinniśmy się uczyć tego i wygląda na to, że to my powinniśmy się uczyć jako mężczyźni, tak? Języka uczuć, a kobiety po prostu mają całą masę podręczników. Tylko nie słuchamy tego w ogóle. Ja tylko myślę sobie, że może to jest... Nie myśli pani, że to jest świat skłamany? To znaczy, że czyta się te podręczniki, bo realność jest... Podręczniki, co ja mówię. Że mamy to wsparcie w harlekinach, dlatego że w realności w ogóle nic takiego nie ma?
Czy to nie jest po prostu rodzaj tęsknoty za utraconym rajem?
Myślę, że to jest rodzaj tęsknoty, tak? Że to jest tak, to są takie życzeniowe scenariusze w dużej mierze. Chociaż, no nie wiem, na pewno jest dużo też życiowej prawdy w nich, bo to nie jest tak, że tam jest wszystko jest szczęśliwe.
Zacząłem czytać te książki i zauważyłem, że ci ludzie nieustannie rozmawiają tutaj i o miłości, i a w książkach wysokiej literatury to te dialogi to są no, mikroskopijne właśnie, bardzo rzadko się rozmawia, a tutaj jest wymiana pomysłów różnego rodzaju. I ja, jako wykładowca akademicki, który uczy cały czas kobiety, ja nic nie wiem o świecie cielesnym, więc tylko udaję, że jestem cynikiem, a tak naprawdę nieustannie czytam wzniosłą poezję, tak, asnyk, powiem Państwu, leży przy łóżku. Jest odwrotnie z nami. To pan Piotr po prostu udaje wzniosłość, żeby całkowicie zamaskować to niezwykłe, dynamiczne życie rock'n'rollowca.
Ja myślę, że gdzieś znajdziemy wspólny punkt, ale widzę, że pan, panie Tomaszu, przekracza te granice w jedną i drugą stronę tak bardzo swobodnie, że może byśmy przeszli w takim razie do konkretów. Czy między rzeczywistością a literaturą następuje czasami zaburzenie? Czy chciałem tutaj poruszyć temat, no już niestety nie happy endu, który często się pojawia w harlekinach, ale braku happy endu, czyli zdrady i to takiej opisanej w szczególnie okrutny i bezpośredni sposób, czasami inspirowanej swoimi własnymi doświadczeniami. Sándor Márai w swoim dzienniku opisuje zdradę jako coś wyjątkowo wulgarnego, a jeszcze bardziej brutalną i wulgarną formą zdrady jest dla niego opisanie tego wszystkiego na papierze. Więc czy są postaci, które w literaturze nie potrafiły stworzyć konwencji, nie potrafiły stworzyć jakiejś swojej własnej estetyki, a odniosły sukces opierając się tylko i wyłącznie na swoich doświadczeniach, opisując w sposób powiedzmy czasami prowokacyjny swoje życie.
Mm-hmm. Tak, no prowokacja jest sednem literatury nowoczesnej. Prowokacja i skandal. Choć pewnie to się wszystko skończyło. Tak? Nie wiem kiedy dokładnie, ale no, wybitny pisarz francuski André Breton powiedział kiedyś ze smutkiem do innego do malarza takiego, który kiedyś wywołał skandal, mówiąc, że najlepszym obrazem małpy byłoby przybić małpę do ram. To okrutne i potworne. Spotkali się potem w Nowym Jorku Picabia z Bretonem i powiedzieli do siebie: słuchaj, skandal umarł. I to było strasznie smutne, czyli że nie można już nikogo poruszyć tym, co niezwykłe i co wymyślone. Czy dzisiaj skandal istnieje? No może już nie w literaturze, jest marginesem, ale na pewno jeszcze w kulturze pop on ma swoje znaczenie. To przekraczanie granic zawsze jest niebezpieczne. W takim znaczeniu, w jakim literatura jest formą poznania świata. Niektórzy wierzą, że to, co skandaliczne, tak, czasami obłąkane, właśnie to, co nazwał pan zdradą, przekraczaniem zasad moralnych, że jest wzorcem do naśladowania. Że to jest ten język, którego musimy się uczyć koniecznie. I oczywiście tak jest. W muzyce rockowej sam pan wie, co dawały tak lata 60., koniec lat 60., jak to się skończyło. Tak? Czym był Doors czy Rolling Stones, jak to się skończyło na festiwalu w Altamont, gdzie ginęli ludzie, gdzie ten rodzaj euforii i radości kończył się narkotykami i przemocą. Mówimy o muzyce. Czy tak było w literaturze? Ależ tak. Bywa literatura, która jest samozniszczeniem i która w gruncie rzeczy prowadzi nas do tego, co jest samounicestwieniem, która mówi nie. No, mówi nie światu, czyli nie kocha świata, a potem nie kocha ludzi i nie kocha się partnerek. I miłość jest sadystyczna, jest znęcaniem się i w gruncie rzeczy pozbawianiem wolności. Taka też bywa literatura. Tylko wierzymy, że kiedy kultura jest pełna, to znaczy, że wszystkie te książki razem obok siebie istnieją, to wzajemnie się znoszą. I jeśli mówimy sobie o prozaku, o literaturze jako prozaku, to literatura ma taką formę. Nawet wtedy, kiedy jest obłąkana, straszna i przerażająca, ma formę wyzwalającą. Ma dziesiątki takich możliwości, w której, krótko mówiąc, na scenie oglądamy to, co straszne i mówimy, na scenie literackiej, mówimy to ja. Podobne do mnie. Ja taki mógłbym być. Mam to coś strasznego w sobie i dlatego już tego nie robię. Więc ma na pewno formę najgłębszej terapii, tylko trzeba uwierzyć, że ona nadal pozwala nam się uleczyć ze wszystkich chorób nowoczesnych. Tak? Z tych, które dzisiaj są powszechne, czyli z tego, że chcą pewni ludzie kupić nasze pragnienia i mamy depresję, bo może nie chcemy uczestniczyć w tych formach. No to gdzie szukamy wtedy wyzwolenia z tych urzeczawiających, tak, wielkich sił współczesnych? No szukamy w literaturze. Próbujemy ochronić uczucia przed tym, co materialne i rzeczowe i płaskie i co ma cenę. Prawda?
No tak, ale czy nie bywało również odwrotnie? Czy ta literatura nie niesie ze sobą zagrożenia tak samo jak muzyka, która była jakby pretekstem do rozpoczęcia tego tematu? Czy The Doors, czy Nirvana, czy inni straceńcy literatury muzycznej nie popchnęli wielu osób do ostatecznych decyzji, do samobójstwa, do okaleczeń?
No, popchnęli, ale w tym jest jakaś groteska, wie pan. Ktoś przeczytał sobie Dostojewskiego i Camusa na temat absurdu, tak? Przeczytał eseje Camusa o tym, że życie jest absurdem. Przeczytał, stanął na balkonie, powiedział, życie jest absurdem i skoczył. No, ma coś zabawnego jest w tym, tak? No, oczywiście zdarzało się tak, ale no, znam autora takiego jak Emil Cioran, który całe życie pisał o ciemnych sprawach, o samobójstwie, życie nie jest warte przeżycia. No i pytali go, ale dlaczego, tak? Dlaczego tak omijasz sznurek i inne sposoby końca? No bo piszę codziennie o możliwości skończenia ze sobą i jestem wolny i nigdy tego nie zrobię. To jest właśnie ten sens jakby fikcyjnego opowiadania, w którym w innym świecie wymyślonym i szczególnym realizujemy nasze pragnienia, dlatego niekoniecznie tak wybieramy siły przeciwko sobie w swoim życiu. No ja opowiadam oczywiście jako ktoś, kto nieustannie traktuje literaturę jako formę wyzwolenia, dociekania i mądrości. Więc jakby te pana ciemne pytania, takie prowokacyjne,
chciałem się zabezpieczyć przed tym, że jeżeli ewentualnie publiczność po naszym spotkaniu zacznie licznie czytać wysokie dzieła, żeby uniknęła tego zagrożenia.
Tak, ale my mówimy cały czas na tak. Pan też bardzo pięknie mówi o tak. Tak? Pana niepokoju jest to potwierdzenie istnienia. Bo kiedy pan pyta, czy literatura nie może wyrządzić krzywdy, to przecież pan wyraża troskę, tak, o ludzi. To znaczy, mówi pan, że najważniejsza jest afirmacja istnienia, która jest piekielnie trudna oczywiście, ale której musimy się ciągle uczyć. No bo to owo tak oznacza właśnie uczucia wobec świata.
No i która niewątpliwie jest pełniejsza poprzez realizowanie się w myślach innych, czyli przez czytanie książek.
Pozwolą państwo, że bardzo gorąco podziękuję naszym gościom. Pani Marzena Cieślak, pan Piotr Rogucki, pan profesor Tomasz Bocheński. Jeżeli państwa przekonaliśmy, to tylko jedna informacja na koniec. Mamy takie dwa nasze strony, Łódź Pełna Kultury albo Łódź jest Kulturą. Jeżeli państwo chcą znaleźć informacje na temat najbliższego spotkania, czy w ogóle tego, co się dzieje, to właśnie tam, wystarczy polubić. I teraz już goście do państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo.